Unikatowy kalendarz. Odzyskajmy niepodległość na rok 2026. Zawiera fragmenty książek najlepszych autorów prawicy. Brauna, Michalkiewicza, Dmowskiego i Żebrowskiego. Komentarze historyczne, ważne rocznice i fakty, których próżno szukać w podręcznikach. Dla tych, którzy myślą samodzielnie. Tylko w Capital Book.
Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pani Sylwia Kozłowska pisze tak. Panie Stanisławie Michalkiewicz, chciałbym zapytać, dlaczego uważa Pan, że Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie nie jest zwykłą instytucją muzealną z rzetelną prezentacją historii, lecz miejscem szerzenia antypolskiej propagandy w ramach tak zwanej żydowskiej polityki historycznej? Czy mógłby Pan podać konkretne przykłady lub wydarzenia, które według Pana na to wskazują? Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę 100 lat. No i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie nie jest zwykłą i nigdy nie było i zdaje się, że nawet nie ma takich ambicji, żeby być zwyczajną instytucją muzealną, bo tam właściwie nie ma żadnych, nie są gromadzone żadne eksponaty, takie jak w innych muzeach, takich prawdziwych muzeach. A jeśli chodzi o to, że jest miejscem szerzenia antypolskiej propagandy, no to cóż, radzę pani, żeby pani tam poszła i się zapoznała z ofertą programową tego muzeum i się wtedy pani zorientuje, czy to jest zwykła instytucja muzealna, czy to jest placówka szerzenia żydowskiej polityki historycznej. Warto przypomnieć, na czym polega polityka historyczna w ogóle, a żydowska w szczególności. Otóż polityka historyczna to jest elegancka nazwa takiej zafałszowanej wersji historii. Naginania historii do bieżących, aktualnych potrzeb politycznych. No i Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN, uprawia politykę historyczną, która notabene jest skoordynowana z niemiecką polityką historyczną. Na czym? Co jest celem żydowskiej polityki historycznej? Celem żydowskiej polityki historycznej jest zagwarantowanie możliwości obcinania kuponów od masakry Żydów europejskich dokonanej w czasie II wojny światowej przez Rzeszę Niemiecką, którą Żydowie nazywają Holokaustem. Więc chodzi o zagwarantowanie możliwości obcinania kuponów od tego Holokaustu w nieskończoność. Ale ponieważ w roku 2000 niemiecki kanclerz oświadczył, że Gerhard Schröder oświadczył, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca, no to stworzyło to dla żydowskiej polityki historycznej zupełnie nową sytuację. Nowość tej sytuacji polegała na tym, że już nie można było Niemców uznawać za winowajców tego Holokaustu całego, tylko trzeba było się zacząć rozglądać za winowajcą zastępczym. I argusowe oko twórców żydowskiej polityki historycznej padło na Polskę jako na kandydata na winowajcę zastępczego, dlatego że Polska się po prostu bardzo dobrze do tego nadawała, bo większość, nie wszystkie, ale większość tych ekscesów związanych z Holokaustem dokonało się na obecnym polskim terytorium państwowym. W związku z tym znakomicie się Polska nadawała na winowajcę zastępczego i mówił o tym jeszcze w 1996 roku ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów Israel Singer. Kiedy Polska przyjęła ustawę, która weszła w życie w 1997 roku, ustawę o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich, która tam regulowała pewne transfery finansowe w nieruchomościach na rzecz 9 gmin żydowskich w Polsce i Nowojorskiej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego, no to Israel Singer na mitingu w Buenos Aires powiedział, że no dobrze, ale jeszcze są roszczenia mają majątkowe dotyczące tak zwanej własności bezdziedzicznej. Jeżeli Polska tych roszczeń nie zaspokoi, to będzie upokarzana, jak to powiedział Singer, upokarzana na arenie międzynarodowej. No i takim pierwszą imprezą z tego cyklu upokarzania Polski na arenie międzynarodowej, na czym polega to upokarzanie Polski? Na przyprawianiu narodowi polskiemu, bo nie państwu polskiemu, bo w czasie wojny państwo polskie żadnego holokaustu się nie dopuszczało, tylko na przyprawianiu narodowi polskiemu odrażającego wizerunku narodu morderców. No i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN aktywnie w kreowaniu tego wizerunku uczestniczy. O tym można się przekonać, jak się to muzeum odwiedzi, więc jeśli pani chce się zorientować i wyrobić sobie pogląd, to bardzo proszę. Ja tam nie chodzę, bo po co? Ale jak pani chce koniecznie się przekonać, no to proszę bardzo. Elodox 7802. Panie Stanisławie, pogromco lewactwa, jak grom z jasnego nieba. Jak to jest, że narodowiec pan Bosak zagłosował przeciwko odrzuceniu ustawy o ochronie życia żydowskiego w Polsce, a jakiś czas temu wstawił mapkę z rzekomymi dywersjami rosyjskimi w całej Europie? Zapisywanie się w mainstreamowym kółku adoracyjnym trwa w najlepsze? Czy może służby mają coś na niego, jak na pana Winnickiego, który odszedł po aferze namiotowej? Proszę pani, proszę pana, ja nie słyszałem o tym, żeby ustawa, jakaś ustawa o ochronie życia żydowskiego w Polsce była głosowana, dlatego że to jest na razie projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspieraniu życia żydowskiego w Polsce. I to pan Bosak Krzysztof nie jest ministrem, tylko jest wicemarszałkiem Sejmu. To w takim głosowaniu nie mógłby nawet uczestniczyć. A w Sejmie żadnego głosowania takiej ustawy nie było, bo to nie ma być ustawa, tylko uchwała Rady Ministrów. Taką ustawę mógłby zawetować pan prezydent Nawrocki, a uchwały Rady Ministrów zawetować nie może, bo konstytucja mu nie pozwala na wetowanie uchwał Rady Ministrów. Więc jak podejrzewam, że może pan mieć jakieś niedokładne informacje w tej sprawie. Podobnie jak, ja nie słyszałem o tym, nie widziałem, nie wiem nic o tym, żeby pan Bosak wstawił mapkę z rzekomymi dywersjami rosyjskimi w całej Europie. Dlaczego rzekomymi, wie pan? Ja o żadnej mapce nic nie wiem, ale dlaczego nazywa pan te dywersje rosyjskie w Europie rzekomymi? Dlaczego? No, myślę, że Rosję jako mocarstwo światowe stać na zorganizowanie dywersji w Europie, tym bardziej, że Europa bardzo nieprzyjazne uczucia prezentuje wobec Rosji w tej chwili, więc organizowanie takich dywersji nie byłoby niczym osobliwym. I wcale nie oznacza to, że jeśli byśmy dostrzegali takie dywersje, że zapisujemy się do jakiegoś kółka adoracyjnego. Myślę, że po pierwsze radziłbym opierać się na informacjach rzetelnych, a nie jakichś takich jak o tej ustawie o ochronie życia żydowskiego i tak dalej. A po drugie nie wyciągać pochopnych wniosków z informacji, jak się okazuje, nieprecyzyjnych. Pan Dalkowski Robert, Wawrzyszew 6749. Pytanie. Jan Piński mówił, że PiS to agentura ruska. Czy coś pan wie o tym, jakieś poszlaki? Piński daje liczne dowody. Pozdrawiam. No, ja nie wiem o żadnych takich poszlakach. Ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość to jest, że tak powiem, ekspozytura stronnictwa amerykańsko-żydowskiego, a nie ruskiego. No i tyle. A ja, jak pan Jan Piński podaje jakieś dowody, to ja tych dowodów nie znam. W ogóle muszę powiedzieć, że pan Jan Piński z jakichś tajemniczych dla mnie powodów nie lubi Jarosława Kaczyńskiego. I bardzo możliwe, że z tej niechęci do Jarosława Kaczyńskiego, nie wiem, co mu Jarosław Kaczyński zrobił złego, ale z tej niechęci do Jarosława Kaczyńskiego doznaje jakichś wizji, z których produkuje dowody, że PiS to ruska agentura.
Książki Stanisława Michalkiewicza dostępne na kapitalbuk.pl.
Bartek 1984. Dzień dobry. Czy według pana Polska może być zmuszona do sprzedaży lub oddania złota, jeśli zadłużenie Polski wymknie się spod kontroli lub w razie wojny? Nie wiem. Bardzo możliwe, że może być zmuszona. Jeżeli zostałyby Polsce przedstawione jakieś propozycje nie do odrzucenia, to analitycy ekonomiczni mówią, że taki moment kryzysowy może nadejść w ciągu kilku najbliższych lat, bo jeszcze nie w roku 2026, ale w okolicach roku 2030, jeżeli tempo zadłużania Polski będzie przynajmniej takie, jak nie wyższe od tego, jakie jest obecnie, to rzeczywiście może dojść do sytuacji kryzysowej, a wtedy wszystkiego się można spodziewać. Eldokana Wolno, 5944. Panie Stanisławie, czy jest szansa na start w wyborach parlamentarnych 2027 z list korony, Konfederacji Korony Polskiej, bo tu pani przestawiła. Dobrze byłoby widzieć taki autorytet w przyszłej kadencji Sejmu. No, dziękuję za miłe słowa, ale nie ma szans na start w tych wyborach 2027. Nie dlatego, że z list Konfederacji Korony Polskiej, tylko ja w ogóle nie zamierzam kandydować w żadnych wyborach. Jacek 223. Panie Stanisławie, obserwując próby ograniczania wypowiedzi w internecie, naciski na media oraz pomysły karania mowy nienawiści bardzo szeroko interpretowanej, czy widzi pan w tym powtórkę znanych z historii mechanizmów, których władza najpierw reglamentuje słowo, a dopiero później inne wolności obywatelskie? Ależ oczywiście. I to nawet mogę wskazać analogię. No, w generalnej guberni o żadnej wolności słowa nie było mowy, a potem inne wolności obywatelskie też były skrępowane, podobnie jak za komuny, zwłaszcza do drugiej połowy lat 50., do 1956 roku. Potem też były krępowane wolności obywatelskie i swoboda słowa jak najbardziej. No ja sam uczestniczyłem w latach 70. i 80. w przełamywaniu tych ograniczeń wolności słowa, prowadząc podziemne wydawnictwa, także, które już nie były poddane żadnej cenzurze. No i dzięki temu, no na przykład wydaliśmy w wydawnictwie Kurs na początku lat 80. taką książkę pod tytułem Rewolucja konserwatywna w Ameryce, która no, przedstawiała, na czym polega ta rewolucja prezydenta Ronalda Reagana. I ta książka w warunkach podziemnego wydawnictwa osiągnęła dosyć duży nakład. No, rozeszła się w nakładzie 5,5 tysiąca egzemplarzy. To uważam, że to było duże osiągnięcie, bo tam, podobnie jak w drugiej książce tego samego autora, Guy Sormana, francuskiego takiego autora, zresztą z polskimi korzeniami żydowskimi, to ona przedstawiała, zwłaszcza ta druga, rozwiązanie liberalne, przedstawiała przykłady rozwiązań właśnie wolnorynkowych w rozmaitych krajach i z takim przedstawieniem, jakie to skutki przyniosło zastosowanie tych rozwiązań, na przykład prywatyzacja kolei w Kolumbii Brytyjskiej i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście, że tak, oczywiście, to tej krucjaty przeciwko nienawiści to się nie prowadzi bez powodu, tylko to jest taka, że tak powiem, padgatowka do wzięcia wszystkich za mordę, bo tu co to jest mowa nienawiści? No, mowa nienawiści to są wszystkie opinie, które nam się nie podobają, to znaczy władzy się nie podobają, więc to wszystko może być uznane za mowę nienawiści, a nienawistne sądy oczywiście będą tu sypać piękne wyroki, tak jak za komuny sypały, bo to nie za, nienawistni sędziowie za pieniądze to się wszystkiego podejmą, tak jak zresztą wielu innych ludzi, no to jasne. Tyle tylko, że się przebierają w takie śmieszne, średniowieczne łachy, żeby sobie dodać powagi, a tak naprawdę to jakby im ściągnąć te średniowieczne łachy i majtki, to tam niczego nadzwyczajnego byśmy się nie dopatrzyli. Jerry 1985. Panie Stanisławie, dlaczego już po raz drugi PO nie jest w stanie rozliczyć PiS-u? Tak samo było w drugą stronę. Co prawda mamy komedię w komisji co do Pegasusa, ale mija już półmetek kadencji Tuska Donalda jako premiera. I gdzie ten Ziobro, Morawiecki i Kaczyński zamknięci w kazamatach? No Ziobro to jest za granicą, więc nie bardzo można go zamknąć w kazamacie. Morawiecki właśnie wykonuje zadanie neutralizacji PiS-u, więc nie można go teraz zamknąć w kazamacie. A Kaczyński, no to ja nie wiem, czy nawet nienawistny sąd by znalazł jakieś argumenty, żeby go zamknąć w kazamacie, bo Jarosław Kaczyński nauczył się pewnej sztuki. Mianowicie on jest prostym posłem, w związku z tym za nic nie odpowiada. A tam rozmaitych takich rozmaite przedsięwzięcia, które są na granicy prawa albo przekraczają te granice, to przeprowadza ktoś inny. A jemu nie bardzo można by udowodnić nawet sprawstwa kierowniczego. W związku z tym, no to cóż, a poza tym jeszcze jedna rzecz jest, o której trzeba pamiętać, i tu się posłużę cytatem z towarzysza Szmaciaka o generale Bagno, czyli to pod tym pseudonimem kryje się generał Mieczysław Moczar. Tu cytuję autora, natchnionego autora, towarzysza Szmaciaka, Janusza Szpodańskiego. W tropieniu przestępstw gospodarczych tak poniósł go szlachetny zapał, że się dopiero opamiętał, gdy się za własną rękę złapał. Omal nie potknął się na mięsie, lecz w tym nieszczęściu miał on szczęście, że w porę zdjął świadkowi głowę, przez co mu całkiem odjął mowę. Więc jeszcze takie tu uwarunkowania, bo przecież żyją ludzie, którzy pamiętają aferę Amber Gold i inne takie. W związku z tym, jak to Rosjanie mówią, nikt nie jest bez grzechu wobec Boga, ani bez winy wobec cara. Mario Bros. 88. Witam ulubionego redaktora. Proszę mi wytłumaczyć, jak to się stało, że Węgry Orbana stały się schronieniem dla polityków PiS-u, a jednocześnie Orban prowadzi politykę sprzeczną z polityką PiS-u w sprawie Rosji i Ukrainy. To już nie jest pachołkiem Putina? I czemu się zgodził? Proszę pana, Viktor Orban jest premierem rządu węgierskiego, a nie jest przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości i wobec PiS-u nie ma żadnego obowiązku lojalności. Żadnego. Viktor Orban udowodnił, że mimo iż Węgry są państwem 3 razy mniejszym od Polski, więc można by przypuścić, że 3 razy słabszym, to Viktor Orbán pokazał, że nawet w takie państwo może prowadzić politykę samodzielną. I tyle. A w ramach tej samodzielności Viktor Orbán zachowuje się wielkodusznie wobec polityków PiS-u, ponieważ no, tam zdaje sobie sprawę, że politycy PiS-u tak naprawdę też żadnego, że tak powiem, żadnej własnej opinii w sprawach politycznych mieć nie mogą, bo ich opinia musi być w 100% zgodna z opinią prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który w swoich opiniach kieruje się rozmaitymi obsesjami. Myślę, że Viktor Orbán nawet nie wie, jakie obsesje targają prezesem Jarosławem Kaczyńskim, a cóż dopiero, żeby się musiał do nich akomodować. I tym wyjaśnieniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.
Dla tych, którzy myślą samodzielnie, tylko w Capital Book.